PKB w górę i to aż o 4,9% w trzecim kwartale. Polska gospodarka rosła w tempie 4,9% rocznie, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Motorem napędzającym pozostała konsumpcja, czyli więcej kupujemy w sklepach, którą solidnie wspomógł eksport. Na uwagę zasługuje też odbicie w inwestycjach. Nie tak duże, ale jednak 0,6 punktów procentowych wobec 1,1 punktu w drugim kwartale. Tymczasem według jednego z ekonomistów, doktora Jacka Tomkiewicza, ekonomisty z Centrum Badań Europejskich Uniwersytetu Harvarda, wykładowca Akademii Koźmińskiego, rosnące PKB to pokłosie śmieciówek i niszczenia środowiska. Co się za tym stwierdzeniem kryje? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek świetne dane. PKB w górę aż o 4,9% za trzeci kwartał. Wcześniej była mowa o 4,7%. Tutaj poprawka w górę. Inwestycje nieco jeszcze kuleją, ale i tak w górę. Widać to bardzo w Państwa działalności, z Waszych obserwacji, że ta gospodarka się rozwija i właściwie można byłoby powiedzieć pędzi. Może ja zbyt optymistycznie podeszłam do sprawy.
Nie, no dane GUS-owskie są bardzo, bardzo precyzyjne i tutaj nie ma żadnych podstaw, żeby je kwestionować. Natomiast polska gospodarka od wielu lat ma ten problem. Jak to się mówi, są trzy silniki: eksport, popyt wewnętrzny i inwestycje. I od bardzo wielu lat, niezależnie od tego, kto jest przy władzy, mówimy, że jedziemy zawsze na dwóch silnikach. Z reguły to jest eksport i to spożycie wewnętrzne. Jest problem z inwestycjami. Polskie firmy wolą trzymać pieniądze w bankach, mimo że tam oprocentowanie wcale nie jest takie atrakcyjne.
Ewentualnie
szukają innych możliwości inwestowania typowo finansowego. Natomiast rzeczywiście te inwestycje w park maszynowy, w środki produkcji mogłyby być wyższe. Natomiast też pamiętajmy przy inwestycjach o jednej rzeczy. Pewne osłabienie inwestycji w ostatnich trzech latach wynika też z kalendarza. Po prostu zmiana okresu rozliczeniowego czy budżetu europejskiego także się nad tym odbiła. Natomiast jeżeli musimy dorzucić łyżkę dziegciu, to właśnie ta kwestia inwestycji nieustająco jest problemem. Trzeba namówić. Przy czym, jak mówię, trzeba namówić, to nie chodzi ani o rozmowę, ani o żadne karne działania, tylko trzeba po prostu stworzyć takie warunki, przede wszystkim podatkowe, żeby przedsiębiorcom opłacało się inwestować. I myślę, że to jest najważniejsze zadanie na najbliższe miesiące.
Przedsiębiorcy, nawet ci, którzy mają dość duży kapitał odłożony, są też przyzwyczajeni do tego, że mają dźwignię w postaci pieniędzy publicznych. Czy to unijnych, czy tutaj państwowych. W szczególności mówimy o pieniądzach publicznych. I pieniędzy jest dużo na rynku, i prywatnych, i publicznych ciągle. I to, z czym możemy się bardzo często spotkać, to okej, mogę dołożyć 10, 20, 30% na inwestycje. Nawet możemy dojść do 50%. Natomiast ciągle przedsiębiorcy niechętnie inwestują w 100% swój kapitał i wydaje mi się, że to się powoli będzie zmieniało w przyszłym roku, dlatego że część programów unijnych została uruchomiona w tym roku, ale środki jeszcze nie zostały zwydatkowane. W momencie, kiedy te środki zaczną trafiać na rynek i te programy już ruszą dużo bardziej intensywnie, to tych inwestycji w przyszłym roku też będzie dużo, dużo więcej. Natomiast zgadzam się tutaj z przedmówcą, że ciągle problemem są inwestycje w 100% ze środków prywatnych firm i przedsiębiorców. I to jest duży problem, który wynika, wydaje mi się, że również z tego, że ciągle jest możliwość skorzystania z dźwigni w postaci tego finansowania publicznego. Natomiast za kilka lat tej dźwigni już nie będzie. I mamy jeszcze kilka lat na to, żeby się do tego przygotować, ale tak naprawdę już teraz powinniśmy zastanawiać się, co zrobić, żeby te inwestycje po 2020 nie spadły radykalnie w porównaniu do tego, co jest w chwili obecnej.
No to może powinniśmy się cieszyć, że teraz przedsiębiorcy nie inwestują, bo można by pomyśleć, że czekają właśnie na ten czas, kiedy się środki unijne skończą i wtedy będą musieli sobie radzić w zupełnie inny sposób.
No, to ale, powiedzmy inaczej, ale, teraz powinni inwestować więcej, a po 2020 jeszcze więcej.
Dokładnie tak.
Tak, ten brak inwestycji to nie jest dobre zjawisko.
Zaczęliśmy dyskusję o PKB i od tego, czy ten wzrost, który tutaj wymieniałaś, to jest dobrze czy źle. Przytoczyłaś wypowiedź ekonomisty, który mówił, że to jest oparte tylko na niszczeniu środowiska i jeszcze jakimś jednym...
Na śmieciówkach.
I głównie on o tych śmieciówkach mówił, ale do niego dojdziemy.
Znaczy nie do końca się z nim zgadzam. Oczywiście one mają wpływ na wzrost. Nie wiem, czy akurat niszczenie środowiska, bo tutaj żadnych danych nie mam, ale na pewno śmieciowe umowy mają wpływ na to, że nasza gospodarka się szybciej rozwija, ponieważ w ten sposób przedsiębiorcy omijają, powiedzmy, że bardzo wyśrubowane wymagania tutaj ZUS-u i no, generalnie państwa. Jeżeli chodzi o sam PKB i jako wskaźnik tego, co się dzieje w kraju, on jest jakimś wyznacznikiem tego, że gospodarka się rozwija, ale nie należy go mylić ze wskaźnikiem takiego dobrostanu, bo tutaj chyba głównie o to chodziło temu profesorowi czy temu ekonomiście, ponieważ do tego służą inne wskaźniki. Jest na przykład taki wskaźnik stosowany przez ONZ, Human Development Index, czyli indeks rozwoju społecznego czy ludzkiego.
Ale przepraszam, on jest nazywany czasem też wskaźnikiem dobrostanu. Tego
tak,
słowa,
dobrostanu.
Które użyłeś.
I ten wskaźnik pokazuje na przykład, że krajem, który od lat jest w czołówce, jest Norwegia. Jest tam wiele krajów z Europy Zachodniej, są Japonia, Stany Zjednoczone i tak dalej. Polska jest na miejscu 34 i to jest, jesteśmy tak między Katarem a Litwą. Dokładnie te dwa państwa są obok nas. Oprócz nas lepiej od nas rozwijają się, czy w tym indeksie lepiej są pozycjonowane między innymi Czecha, Grecja, Estonia, więc państwa, które byśmy się mogli zastanawiać, że no teoretycznie powinny być na naszym poziomie albo nawet trochę gorzej, okazuje się, że są wyżej w tym indeksie, ale z drugiej strony na przykład Słowacja, Portugalia, Węgry są niżej od nas. Więc jesteśmy jakimś takim średniakiem w tym indeksie, który bardziej oddaje taki dobrostan społeczeństwa. Można byłoby się jeszcze powołać na jeden indeks, który jest tylko w jednym kraju. Jest to Butan, który ma indeks szczęśliwości narodowej. Ale ten indeks znowu jest w kraju, w którym są naruszane prawa człowieka. No więc można powiedzieć, że to, czym mierzymy, jeszcze nie determinuje tego, czy naprawdę dobrze mierzymy.
Ja tylko słuchaczom przedstawię opinię ekonomisty Tomkiewicza, który twierdzi, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej dynamika PKB nie przekłada się na wzrost jakości życia. A dzieje się tak dlatego, że udział w PKB dochodów pracowników jest znacznie mniejszy od udziału PKB dochodów właścicieli firm, czyli zyski przedsiębiorstw, to w Polsce zdecydowanie większa część PKB niż we wszystkich pozostałych państwach Unii Europejskiej. Czyli inaczej, to, że PKB rośnie, oznacza, że w gospodarce dzieje się lepiej, ale to wcale nie oznacza, że wszyscy z tego czerpiemy korzyści.
Myślę, że to jest też uproszczenie, dlatego że
tak.
Przez właścicieli firm mamy też na myśli osoby na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, które w chwili obecnej coraz więcej osób pracuje w Polsce na jednoosobowych, w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych, tak zwanych umów business to business. I jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat tego, to rzeczywiście udział w PKB właścicieli firm jest dużo, dużo wyższy, ale tak naprawdę są to osoby, są to pracownicy, to nie są firmy, które się rozwijają, zatrudniają dodatkowe osoby i tak dalej. Są to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jest to jedyna osoba zatrudniona w tej firmie.
I najprawdopodobniej taka firma się w ogóle nie będzie rozwijać, bo to jakby z założenia jest jedna osoba.
Dokładnie tak. Ja tutaj tylko jedną rzecz dopowiem. Jest właśnie umowy B2B, to jest jeden rodzaj umów. Umowy zlecenia, umowy o dzieło, jest to kolejny rodzaj umów. Czy to jest problem, czy nie, to ja nie chciałbym w chwili obecnej dyskutować, natomiast stanowczo chciałbym zaprotestować przeciwko nazywaniu tych umów umowami śmieciowymi. I mówię o tym też w tym kontekście, dlatego że umowy śmieciowe kojarzą się bardzo często z wyzyskiem pracowników i tak w części firm
na
pewno się dzieje.
Tak bardzo często było i to w niemałej
części. Natomiast ja się odniosę trochę do mojej branży, czyli do branży informatycznej i to możemy przenieść na wszystkie dynamicznie rozwijające się branże. Pracownikom zależy na coraz większej elastyczności. Tak naprawdę w branży IT coraz trudniej jest znaleźć osoby, które chciałyby pracować na umowach o pracę. Zależy im na dużej elastyczności, zależy im na tym, żeby móc pracować zdalnie, a nie z siedziby firmy. I to coraz częściej pracownicy dążą do tego, żeby być na bardziej elastycznych formach zatrudnienia niż umowa o pracę.
No tak, ale to dotyczy bardzo specyficznej dziedziny, działki wąskiej.
To dotyczy coraz większej grupy osób.
Ale w przypadku umowy o dzieło to jest też z obu stron czasami taki pęd, żeby ta kwota netto była jak największa.
Dokładnie
i to jest,
tak.
I to jest oczywiste. To znaczy trochę się zgadzam z przedmówcą, trochę nie. To znaczy ja używam czasami określenia umowy śmieciowe, ale nie w kontekście wszystkich umów o dzieło czy wszystkich umów zleceń. Natomiast jeżeli ktoś miał kiedyś, czy teraz pracować na budowie na podstawie umowy o dzieło, to tak, to jest umowa śmieciowa.
Pełna zgoda.
Umowa śmieciowa to jest wtedy, kiedy treść umowy jest niedostosowana do faktycznej relacji między zatrudniającym, a tym podwykonawcą, czy pracownikiem, jakbyśmy tutaj nie nazwali. Więc czasami tak jest. Natomiast ja myślę, że te opinie, o których mówimy, że tak słabo jest z płacami, one w pewnym sensie mają walor, że tak powiem, historyczny. Jeżeli popatrzymy na dane, 5 lat temu rzeczywiście udział płac w PKB w Polsce wynosił od 37 do 38%, ale według najnowszych danych to już było 48%. Więc nawet jeżeli to jest nadal mało, bo średnia dla Unii to jest około 55%, to pewna tendencja, którą rzeczywiście widzimy, jest kluczowa i tak naprawdę nawet jeżeli Polacy powinni, każdy z nas powinien co najmniej 5 tysięcy więcej zarabiać i nie mamy co do tego żadnych złudzeń i wszystkim tego życzę. Natomiast nie zmienia to faktu, że pewien trend, który mamy na rynku, jest wyraźnie obserwowany. Z innych danych wynika, że Polacy w Europie są w ścisłej czołówce ludzi czy narodów, które deklarują, że w ciągu 3 miesięcy od straty dotychczasowej pracy nową pracę znajdą. I to są też takie wskaźniki, oczywiście wynikające z tego, co się dzieje na rynku pracy, które pokazują, że to takie, ten płacz, że jest tak dramatycznie, że jest źle, tak naprawdę jest przeszłość. Rzeczywiście w 2012-2013 roku mieliśmy dramatyczną liczbę umów o dzieło stosowanych zapewne niezgodnie ze standardami. Była teoria tak zwanego taniego państwa. Ja przypomnę, że sądy wtedy szukały ludzi do ochrony, gdzie podstawą rozliczenia miało być 6,40 za godzinę, co w ogóle było niebywałą
sytuację
historią.
A sytuację zmieniła stawka minimalna za godzinę pracy.
Dopiero zmieniła ta stawka, więc rzeczywiście pewne kłopoty były, natomiast w tej chwili ja nie chcę już tutaj sloganów o rynku pracownika powtarzać, natomiast w wielu branżach dokładnie tak, pracownicy są w dużo lepszej sytuacji niż jeszcze 5 lat temu, dlatego te oceny, o których tutaj mówimy, ja bym jednak podzielił przez 3 albo 4.
Czym ten ekonomista zwrócił uwagę, że rzeczywiście sytuacja w tej chwili zmienia się też
tylko
na lepsze.
Że jesteśmy w takim miejscu tego trendu, który nie jest zadowalający ani dla pracowników, ani dla pracodawców. Ponieważ wzrosły te najniższe pensje, z tego wynika ten wzrost, o którym mówił przed chwileczką Artur, ale cały czas stoją w miejscu te średnie, czyli ta klasa, powiedzmy, polska średnia, cały czas ma powody do narzekania, że niby praca jest, ale jest praca albo nie na ich kwalifikacje, tylko na niższe, albo o wiele, wiele niżej wynagradzana, niż oni by oczekiwali. Z drugiej strony są pracodawcy, którzy mówią, że nie mają pracowników, ale tak naprawdę oni szukają właśnie tych pracowników, którzy będą chcieli te najniższe pensje, na które w związku z wszystkimi programami socjalnymi, które mieliśmy ostatnio, jest w tej chwili mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracowników. Więc mamy taki rynek, który nie zadowala ani jednej strony, ani drugiej strony. Wszyscy narzekają w tym momencie. Jeżeli trend będzie taki, że faktycznie dalej pensje będą rosły, możliwe, że przedsiębiorcy znajdą sposób, żeby w jakiś sposób, że tak powiem, z tego wybrnąć, z tego narzekania. Jeżeli zaczną spadać, no to znowu pracownicy będą narzekali. Więc w tej chwili jesteśmy w takim chyba miejscu zwrotnym.
Ale ja się zgadzam absolutnie z Maciejem, ale proszę zauważyć, ile razy Maciek powiedział przed chwilą, narzekają. Mamy wzrost gospodarczy prawie na poziomie PKB, rośnie prawie o 5%.
Tak, tylko
prognozy na przyszły rok też są całkiem przyzwoite. I oczywiście to wszystko to jest prawda, że w ogóle pojawia się takie zjawisko, że te średnie stanowiska, średnio płatne, one jakby znikają w gospodarce i część ludzi przechodzi do tych wysokopłatnych, wysoko wyspecjalizowanych, natomiast część spada do tej kategorii niżej płatnych, ale to jest trend ogólnoświatowy, natomiast naprawdę, jak popatrzymy na te dane makroekonomiczne, na bezrobocie poniżej 7%, a jestem ciekawy, jak będzie wyglądało na koniec roku, kiedy odejścia na emerytury się zakończą, więc tu może być to bezrobocie
2019
jeszcze niższe.
To mamy mieć niższe niż w Wielkiej Brytanii, no 4,3.
W związku z tym, zgadzając się z tymi wszystkimi uwagami, no może nie odpalajmy jeszcze szampanów, bo zawsze jest dużo do zrobienia, natomiast wygląda to bardzo przesadnie.
No myślmy o przyszłości, bo wiadomo, że no, koniunktura ma to do siebie, że raz jest u góry, raz jest na dole. No nie i może się to zmienić. Tak.
Tutaj odwołał się do tego, że mamy wzrost, a jednak narzekamy. Jest w ten sposób, że wzrost PKB, były badania na ten temat, nie jest skorelowany z zadowoleniem społeczeństwa. On jest bardzo rzadko skorelowany w ten sposób. Jest skorelowany w momentach jakiejś hossy, jakiejś euforii, po której najczęściej następuje powrót do twardej rzeczywistości.
Macie... Aczkolwiek u nas poziom szczęścia zdaje się też w górę
tak,
idzie.
Tak, ale jest jeszcze ciekawsze zjawisko, że największe napięcia społeczne czy napięcia w zakładach pracy nie pojawiają się, kiedy jest dno kryzysu, tylko pojawiają się głównie wtedy, kiedy wzrosty na przykład płac nie nadążają za naszymi aspiracjami. Czyli jesteśmy przekonani, że wszystkim jest lepiej, że wokół jest dużo lepiej, a ja nie dostałem podwyżki. Więc to jest tak naprawdę, te napięcia pojawiają się w pewnej fazie wzrostu. Nie dość szybkiego, żeby zadowolić wszystkich, natomiast no, zawsze tak będzie. A z drugiej strony ja zawsze mówię, że zazdrość, ale tak dobrze rozumiana, czy ambicja, to jednak jest pewien motor napędowy do działania.
Przed chwileczką mówiłeś o tym, że znikają te średnio płatne stanowiska i tu jest właściwie główny problem, ponieważ tak naprawdę spokój społeczny zapewnia ten środek, a to, że mamy coraz więcej wysokopłatnych albo coraz więcej niskopłatnych, powoduje tylko coraz większe rozwarstwienie, a z tych badań, o których mówiłem przed chwileczką, wynikało, że im większe rozwarstwienie, tym większe niezadowolenie. Więc jak gdyby tutaj należałoby szukać korelacji, a nie pomiędzy samym wzrostem PKB. Dlatego na przykład to, co mówiłem przed chwileczką, Norwegia jest tak wysoko w tym indeksie rozwoju społecznego, że tam dbają o to, żeby tych rozwarstwień właśnie nie było. Na przykład taka jest zasada, że każdy może sprawdzić, ile ktoś inny zarabia. To jest zupełnie absolutnie
napisał
jawne.
Jeden z internautów. W Skandynawii prezes firmy otrzymuje 4 do 5-krotności pensji sprzątaczki w tej firmie. U nas te przebitki są 20-30-krotne. No i to obrazuje to,
o czym
mówisz.
I to właśnie wywołuje niezadowolenie.
Mhm. W amerykańskich bankach te przebitki wynoszą setki wielokrotności, więc...
Tylko, że musisz wziąć pod uwagę, że Stany Zjednoczone wcale nie są właśnie wysoko w tych wszystkich rankingach zadowolenia, czy właśnie w indeksie...
Ale to są różne rzeczy.
O jednej rzeczy, a propos tego rozwarstwienia, bo to, co Maciek powiedział, ma 100% racji, że to rozwarstwienie będzie nam coraz trudniej zmniejszyć, dlatego, że te najmniej wykwalifikowane osoby, których pensje rosną, one nie zwiększą radykalnie swoich kwalifikacji i te osoby nie wejdą na poziom średnio zarabiających osób, właśnie ze względu na to, że to będą osoby, które prawdopodobnie w dużej mierze zostaną nadal na tych najniższych stanowiskach, tylko po prostu na rosnących pensjach. Więc z rozwarstwieniem 100% racji i tutaj jest kolejny aspekt do dużej, dużej pracy, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby ten średni poziom w ogóle na rynku pracy zapewnić.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30 po skrócie wiadomości. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. To jeszcze trochę danych. PMI w listopadzie wyniósł 54,2 punktów. Odczyt indeksu PMI to dla polskiego sektora przemysłu. Właśnie taką informację opublikowała firma, która zbiera dane. Jest to odczyt najwyższy od 9 miesięcy i oznacza spodziewaną poprawę sytuacji w przemyśle. Wartość indeksu PMI wyrażana jest w punktach, a każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza prognozowaną poprawę nastrojów w branży, czyli powtórzę, 54,2 punktu. W ubiegłym miesiącu były to 53,4 punktu. To jedna rzecz, a druga niepokojąca, inflacja wyniosła w listopadzie 2,5% rok do roku, poinformował wczoraj Główny Urząd Statystyczny, i to najwyższe tempo wzrostu cen od 5 lat. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym 2,5% w górę, w ujęciu miesięcznym, czyli w stosunku do października, o 0,5%, poinformował GUS. Ekonomiści tą szybkością zmian byli zaskoczeni. Oni myśleli, że inflacja wyniesie rok do roku 2,3%, a tutaj 2,5%. Niedawno martwiliśmy się deflacją. Teraz mamy inflację. Ona nie jest galopująca, mam nadzieję.
No nie, ja w ogóle jestem zdumiony opiniami, że coś jest niepokojącego. Przypomnijmy, od wielu lat cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest 2,5%. Dokładnie tyle, ile wynosi teraz inflacja. Nikt z nas nie lubi inflacji, dlatego że kojarzy nam się z drożyzną w sklepach. Natomiast z punktu widzenia rozwoju gospodarki to nie jest zła sytuacja. Jeżeli mamy deflację, to między innymi przedsiębiorcy wstrzymują się z decyzjami o inwestycjach, bo zakładają, że za 3-4 miesiące może być taniej. W związku z tym od wielu lat w doktrynie przyjmuje się, że niewielka inflacja jest lepsza dla gospodarki, a ten cel Narodowego Banku Polskiego, 2,5%, to nie jest cel dziś, wczoraj czy przedwczoraj, tylko to jest od wielu lat. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego jest przyjmowany za taką właśnie zdrową inflację. Żeby jednak nie było zbyt optymistycznie, to co jest niepokojące, to jest pewne pojawiające się okresowo nierównowagi na rynku. Bo jeżeli mamy huśtawkę cen paliw, akurat w tej chwili nie jest ona może bardzo dokuczliwa, ale w latach ubiegłych czy miesiącach ubiegłych widać było, to jest złe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, że te ceny tak naprawdę z kwartału na kwartał znacząco się zwiększały albo zmniejszały. Trudno było zaplanować działalność gospodarczą. To było niezależne. Są sytuacje, to można się śmiać, ale na pewno dotkliwe są takie paraspekulacyjne podwyżki cen niektórych towarów, szczególnie ostatnio spożywczych.
Jajka, masło.
Jajka, masło, już się śmieję, że najbardziej są takie żarty, że najbardziej luksusowa potrawa to teraz jest jajecznica na maśle. Tak, oczywiście to cały czas traktujemy jako żart, ale to, co się działo z cenami masła, które teraz na szczęście tanieje, ale jeszcze drożeją jajka, to są rzeczywiście okoliczności bardzo negatywne dla konsumentów, bo chodzi tutaj o pewną nieprzewidywalność, ale z drugiej strony one nie wynikają z tego, że w Polsce ktoś coś zrobił, tylko są pewne tendencje prawie że globalne. Akurat jajka to jest kwestia europejska, tak? Czy na rynku europejskim nastąpiło zachwianie.
I tak wiadomo, że spekulanci najwięcej zarabiają na tym.
Przy okazji też i handlowcy, i spekulanci na tym trochę zarobią. Natomiast ja naprawdę ze zdumieniem przyjmuję te komentarze, że 2,5% to jest jakaś bardzo wysoka inflacja. Natomiast niewątpliwie czekam, aż banki na przykład z oprocentowaniem oszczędności do tych nowych wskaźników się dostosują, bo część banków to żyje tak, jakby jeszcze była deflacja.
No, oszczędności to jedna sprawa, także pewnie osoby, które oszczędzają, to by ucieszyło bardzo, no ale te osoby, które mają kredyty w złotówkach, już niekoniecznie.
Zaraz zaboję.
Dzisiaj, tak. Dzisiaj mocno się ze sobą zgadzam, więc po raz kolejny, idąc tym trendem, powiem, że z Arturem się w 100% zgadzam z tym, co powiedział. Warto dodać jeszcze jedną rzecz. W tym samym czasie wynagrodzenia wzrosły o około 7%. I mając to na uwadze, to ta inflacja nie zżera nam wzrostu wynagrodzeń. Dalej zostaje około 5% na wzroście wynagrodzeń. Więc trend związany, ten, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, trend związany z inflacją, która, tak jak wspomniał Artur, przyczynia się do większej chęci inwestycji i dodatkowo jeszcze wzrost wynagrodzeń, który jest bardzo znaczący, powoduje, że naprawdę nie ma się czym martwić. I co więcej, ta inflacja była spodziewana już dużo, dużo wcześniej i tak naprawdę dobrze, że ona w końcu się pojawiła. A to, że jest zauważana na żywności w dużej, dużej mierze, to rzeczywiście, w szczególności przez osoby najbiedniejsze, jest odbierane bardzo, bardzo negatywnie. I to jest w 100% zrozumiałe. Więc jakby tutaj powinniśmy oddzielić dwa aspekty. Jeden aspekt związany z inflacją z punktu widzenia całej gospodarki i jakby dodatkowymi aspektami związanymi ze wzrostem wynagrodzeń i tak dalej. I to jest jak najbardziej pozytywny trend, który możemy w chwili obecnej zauważyć. Większy problem jest z tym, że najbardziej cierpią osoby najmniej zarabiające, dlatego że tutaj, jeżeli wspominamy o maśle, no to jeżeli u mnie w domu się zużywa jedną kostkę masła na 2 tygodnie, to ja naprawdę, nie ma dla mnie znaczenia, czy ja za nią zapłacę 5 czy 12 zł. Ale jeżeli mówimy o rodzinach wielodzietnych, które najmniej zarabiają i tam idzie kostka masła dziennie, no to rzeczywiście...
Każda
złotówka jest zauważalna, więc tutaj... Rzeczywiście jest to trend z punktu widzenia gospodarki jak najbardziej pozytywny, z punktu widzenia osób najbiedniejszych na pewno niepokojący.
Sam poziom obecny inflacji na pewno nie jest jakiś niebezpieczny czy zagrażający. Jest dokładnie w celu inflacyjnym, czyli dokładnie w tym, co byśmy chcieli mieć.
Uspokajamy słuchaczy, bo bardzo dużo opinii galopująca.
Ale.
Tak? I będzie teraz galopująca? Ale.
Nie, właśnie jest teraz pytanie, co dalej z tym? Bo jeżeli to się zatrzyma na tym poziomie, no to jest wszystko okej. Okay. Ale jeżeli się okaże, że za miesiąc mamy 2,7, a za 3 miesiące mamy 3, no to się robi już problem. Znaczy, że ta inflacja szybko rośnie, że to nie są tylko te powody, które tu były wymieniane zewnętrzne, czyli rynek światowy mleka, czy rynek światowy jajek, ale też mamy jakieś wewnętrzne powody, dla których ta inflacja rośnie. No i wtedy zaczynamy myśleć, bo w tej chwili młodzi ludzie zupełnie nie pamiętają, co to jest inflacja, ale tacy jak my to wiedzą, co to jest, jeżeli w ciągu miesiąca rosną ceny o 10% czy o ileś. No, my jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo daleko, od razu zaznaczam, to w ogóle jest na razie poza naszym zasięgiem, na szczęście. Ale trend na pewno musimy obserwować. Musimy obserwować, co dalej będzie się działo z tym wzrostem cen.
Ale ja bym tutaj niestety, powiem szczerze, trochę nawrzucał mediom, dlatego że oczywiście nie Radiu Gdańsk, bo my o tym dyskutujemy i pokazujemy, jakie są przyczyny pewnych zjawisk. Natomiast w niektórych mediach rzeczywiście pojawiają się galopujące inflacja, tego typu opisy. No proszę Państwa, to ja już mogę wymyślić do niektórych portali internetowych tytuły na wiosnę. Szalona drożyzna w jabłkach, jabłka kosztują tak, jak nie kosztowały od roku. No jest pewna koniunktura, jest pewne czasowe, jakby ceny zmieniają się wraz z tym, jaką mamy porę roku, tak? Wiadomo, że na wiosnę zawsze drożeje żywność. To jest jeszcze, jak niektórzy żartują, pozostałość po przednówku, czyli takim historycznym wydarzeniu, i zawsze warzywa, owoce są na wiosnę bardzo drogie i musimy się trochę przyzwyczaić i sobie odświeżyć tą wiedzę, tak, że jest ta taka właśnie uzależnienie czasowe, co się kiedy dzieje.
I pewna powtarzalność.
Pewna powtarzalność zjawisk. Natomiast ważne, żeby ta powtarzalność, która jest naturalna w gospodarce, nie była zaburzana właśnie przez takie skoki na rynku paliw, na rynku jajek, czy każdym innym rynku, który dotyczy szerokiej grupy konsumentów.
To, co Artur powiedziałeś jeszcze o tych nagłówkach, to bardzo szybko tylko jedna rzecz. Wiele osób w mediach społecznościowych czyta tylko nagłówki, więc tak, ten niepokój społeczny się tylko pogłębia.
Dlatego, że czytają tylko nagłówki, to są takie nagłówki, żeby przyciągnąć. To jest już dyskusja medialna,
nie gospodarcza. Do słuchania Radia Gdańsk, gdzie różne zjawiska po prostu wyjaśniamy i tłumaczymy. Maciej Goniszewski, Łukasz Olechnowicz, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Politechnika Gdańska, najpopularniejszą uczelnią w Polsce, to świeża informacja w tegorocznym rankingu uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politechnika Gdańska znalazła się na najwyższej pozycji. O jedno miejsce na Politechnikę ubiegało się 9,3 osoby. W pierwszej trójce uplasowały się też Politechnika Warszawska, ponad 7,5 chętnych na jedno miejsce, Politechnika Poznańska, prawie 7 kandydatów na jedno miejsce. Warto podkreślić, że w poprzedniej edycji rankingu te obie uczelnie, czyli Warszawska i Poznańska, wyprzedzały Politechnikę Gdańską, jednak tym razem to Politechnika Gdańska znalazła się na szczycie zestawienia. Czym przyciąga tak kandydatów Politechnika Gdańska? Skąd tylu kandydatów na jedno miejsce? Bo jakoś się przyzwyczailiśmy, że zazwyczaj to Warszawa bierze wszystko.
Tu pytanie, czy to jest, czy to, co powiem, to jest przyczyna czy skutek, ale w jednym z innych rankingów było pokazane, po jakich studiach najlepiej się zarabia. I tam Politechnika Gdańska też była w ścisłej czołówce. No,
i kilka jej kierunków też.
I kilka kierunków. Oczywiście, bo to nie można też uogólniać. To są bardzo zróżnicowane między poszczególnymi wydziałami czy kierunkami. Natomiast proszę zauważyć, jest w ogóle moda na szkoły techniczne, szczególnie te, które mają dobrą opinię. I tutaj chwała władzom Politechniki, że potrafią o taką opinię zadbać. I to z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstw, to jest bardzo dobry kierunek. Więc po prostu cieszmy się, a to, że politechniki i szkoły techniczne rywalizują między sobą, ja myślę, że na długie, długie lata tak będzie, być może będzie, włączą się tutaj także uniwersytety medyczne, które, przepraszam, ale w pewnym sensie też dają wiedzę bardzo specjalistyczną, więc to jest taki kierunek rozwojowy, od którego nie uciekniemy i chyba bardzo dobrze.
I jeszcze dopowiem, połowa z tych kandydatów startujących na Politechnikę Gdańską to panie. I to chyba też jest jedna z wyższych liczb w Polsce.
Ale w ogóle na Politechnikę czy Gdańską?
Tak, na Politechnikę Gdańską.
To bardzo cieszy i wydaje mi się, że to też mogło statystykę poprawić, bo jak pamiętam parę lat temu, to te wskaźniki nie przekraczały 30%, więc to bardzo cieszy. Ja jakby nie znam dokładnych przyczyn i też tego nie analizowałem, ale zakładając, że jest podobna liczba osób jak w zeszłym roku na rynku, o które uczelnie walczyły, to wydaje mi się, że dużą rolę odgrywa też samo Trójmiasto. Jedna rzecz, o której powiedział Artur, czyli fakt, że Politechnika jest bardzo wysoko w rankingach związanych z oceną pracodawców, z wysokością wynagrodzeń po Politechnice i w tego typu podobnych rankingach. Ale druga rzecz, bardzo, bardzo wysoko oceniane są Gdańsk, Gdynia, Sopot, trochę mniej, bo to jest mniejsze miasto, więc w tych rankingach aż tak nie jest zauważalny, ale Gdańsk i Gdynia są bardzo wysoko oceniane w rankingach jakości życia i wydaje mi się, że to też ma wpływ na to, w którym miejscu dane osoby chcą ulokować swoją przyszłość, dlatego że weźmy pod uwagę, że na uczelniach technicznych po pierwszym roku, czy na drugim maksymalnie, większość osób zaczyna już pracować. I to zaczyna pracować na juniorskich stanowiskach, ale w docelowych firmach. Więc jeżeli do tego dołożymy bardzo dynamicznie rozwijający się rynek firm technologicznych na Pomorzu, czy ze wskazaniem na Trójmiasto, to nie należy się dziwić, że coraz więcej osób chce tu przyjechać, bo wie, że po pierwsze dobrze się tu mieszka, po drugie uczelnia jest jak na polskie realia prestiżowa, na rynku światowym jeszcze musimy tutaj dużo popracować. A po trzecie mają gwarancję zatrudnienia. I wydaje mi się, że każdy z tych elementów bardzo mocno wpływa na ten wynik.
Jako przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego będę mało wiarygodny, komentując ten
ciekawa
temat.
Ciekawa jestem opinii.
Ale mogę powiedzieć, bo znam wiele danych dotyczących generalnie tego, jak są wybierane uczelnie, więc mogę je spróbować przeanalizować i powiedzieć, co na to wpłynęło. Po pierwsze to, co mówił Artur, czyli te wszystkie akcje, które były do tej pory robione w ostatnich latach, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby zajęli się matematyką, zajęli się właśnie technicznymi, bo tych stanowisk brakowało na rynku pracy. I bardzo dobrze, że młodzi ludzie na to odpowiedzieli, że reagują, że patrzą, w jakich branżach brakuje specjalistów i się kształcą w tym kierunku. Widać, że podchodzą, że tak powiem, profesjonalnie do rozwoju swojej kariery zawodowej. Drugi powód, o którym też tutaj wspominam przed wieżką, to jest same Trójmiasto. Do Trójmiasta ludzie chcą przyjeżdżać i na przykład z tego powodu Uniwersytet Gdański coraz częściej się pojawia na targach w Warszawie, targach edukacyjnych, żeby zachęcić ludzi, żeby przyjeżdżajcie do nas. Bardzo wielu młodych ludzi wraca do Gdańska tak naprawdę. Ich rodzice wyjechali do Warszawy za pracą, tutaj mieszkają ich dziadkowie i oni w tej chwili wracają do Gdańska, no bo tu jest przyjemnie, jest nad morzem.
Bardzo często słyszę właśnie, tak, że mieszkam u dziadków, tak, a jestem z Warszawy, to prawda.
Na przykład jeden z ostatnich filmów reklamowych Uniwersytetu Gdańskiego polegał na tym, że my pokazywaliśmy Trójmiasto, pokazywaliśmy plażę, że można pójść na plażę, że można pójść do klubów, że jest fajnie, że poza tym, że jesteś w nowoczesnych laboratoriach, które są na uniwersytecie, to możesz też fajnie spędzić tutaj czas.
Że miasto powinno dopłacić, tak, uniwersytetowi za tę reklamę.
Więc jak najbardziej to też wpływa na to, że ludzie idą do na Politechnikę w tym momencie. Sorry, mylę się, jestem zwykle mówię o uniwersytecie. Jak gdyby tutaj Politechnika nad Uniwersytetem Gdańskim ma tą przewagę, że jak mówię, był ten cały program, że ludziom się kojarzy Politechnika, dobre wykształcenie techniczne i później dobra praca. I w związku z tym dużo osób uderza właśnie na Politechnikę.
A ja dopowiem, że informatyka też jest na Uniwersytecie
też
Gdańskim.
Też jest na Uniwersytecie, też chciałem to powiedzieć, ale już nie będę się tak bardzo chwalił swoim pracodawcą.
No dlatego chciałam cię wyręczyć.
Więc jak najbardziej u nas też można te kierunki studiować. I powiem też, że zdaje mi się, że uniwersytet jest trochę wyżej w tym rankingu płac później niż Politechnika, więc też jesteśmy w tym dobrze.
Może całościowo, ale niektóre wydaje mi się, że wydziały z Politechniki jednak są zdecydowanie wyżej w rankingu
to
płac.
Trzeba było poszczególne wydziały, poszczególne kierunki.
A że się interesuje szczególnie ETI, to wiem.
Tak.
Dalej pozostajemy przy tematach uczelnianych. Informatyka, zarządzanie, psychologia najczęściej wybierane w tym roku akademickim kierunki studiów stacjonarnych. Również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wyniki tegorocznej rekrutacji. Najbardziej obleganym kierunkiem była inżynieria i analiza danych, gdzie o jedno miejsce w kraju ubiegały się 54 osoby. Łatwiej było się dostać na zarządzanie inżynierskie. Tutaj walczyło 19 ponad osób. Na trzecim miejscu
łatwiej.
Chemia i toksykologia sądowa, prawie 19 osób. No i to, że przedmioty związane z wydziałami z informatyką, to chyba nie jest dziwne, nie szokuje. Natomiast ta psychologia, czy jest takie zapotrzebowanie na psychologów? Ale proszę.
Może to jest tak, że część pracowników jednak ma taki stres, albo tak dużo pracuje, że potem potrzebują pomocy psychologa. A zupełnie poważnie mówiąc, te dane, które przytaczałaś, pokazują jakie jest zainteresowanie poszczególnymi kierunkami, właśnie szczególnie tymi informatycznymi. I tak naprawdę największe wyzwanie teraz polega na tym, żeby jak najwięcej osób, które takie zainteresowanie deklarują, jednak wciągać na te studia, zadbać o to, żeby więcej osób nie oznaczało niższego poziomu, bo to jest bardzo trudne. Bo tutaj w pierwszej części audycji Łukasz mówił o tym, że ściągamy Hindusów. No, Hindusów ściągamy nieprzypadkowo, bo tam nastąpiła pewna rewolucja tak naprawdę w kształceniu wiele lat temu i najwięcej informatyków, nawet w proporcji pewnej, uczyło się w Indiach. I teraz jest kwestia, jak zrobić to, żeby akurat tu Polska stała się drugimi Indiami, tylko i wyłącznie w kwestii kształcenia informatyków i w jaki sposób po prostu sprawić, żeby nie 54 osoby by ubiegały się o jedno miejsce, tylko tych chętnych, którzy na pewno mają ogromny potencjał, przyjąć jak najwięcej.
Ja cię zaskoczę, bo mówiłaś o tej psychologii. Mhm. W tej chwili jest w ten sposób, że wcale nie najbardziej poszukują pracodawcy na rynku pracy wśród naszych absolwentów właśnie
informatyków,
ale najbardziej są poszukiwani ludzie, którzy znają języki obce, czyli wydział filologiczny. I tam jest po prostu boom. Pracodawcy twierdzą, że
słuchacze, niekoniecznie jest to język angielski.
Nie, angielski
to już jest must have.
Każdy musi to umieć, wiadomo, ale na przykład skandynawskie bardzo chętnie. I pracodawcy twierdzą, że oni są w stanie nauczyć każdej innej umiejętności pracownika w ciągu 3 miesięcy, a języka niestety nie. Języka się uczysz latami. I w związku z tym tutaj apel do wszystkich, którzy myślą o swojej karierze, licealistów i tak dalej. Uczcie się języków, oprócz angielskiego, jakichś innych jeszcze. I wtedy na pewno będziecie mieli zapewnione w Gdańsku w tej chwili pracę.
I ostatnie zdanie, Łukasz Olechnowicz.
Zgadzam się tutaj z poprzednikiem. Nie ma tygodnia, w którym nie dostałbym zapytania o dostarczenie programistów na jakimkolwiek poziomie z językiem niemieckim, francuskim, czy jakimkolwiek językiem skandynawskim, więc podpisuję się pod tym ostatnim zdaniem w 100%. najważniejszą kwalifikacją będą języki, wszystkiego innego można się nauczyć.
I na tym zakończymy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.